Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Południową modlitwę Anioł Pański Jan Paweł II odmówił z okna Polikliniki Gemelli. Przed nami relacja z tego wydarzenia oraz komentarz ojca Andrzeja Koprowskiego. Natomiast audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni film Orsona Wellesa Obywatel Kane. Na niedzielny magazyn 6 lutego zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Jan Paweł II podziękował za wszelkie wyrazy okazywanej mu w tych dniach bliskości. Wystąpił także w obronie dzieci nienarodzonych i sierot. Rozważanie przed południową modlitwą Anioł Pański z okna Polikliniki Gemelli odczytał stojący obok papieża arcybiskup Leonardo Sandri z Watykańskiego Sekretariatu Stanu.
A tutti e a ciascuno assicuro la mia gratitudine.
Wszystkich i każdego z osobna zapewniam o mojej wdzięczności. Wyraża się ona nieustanną modlitwą do Pana w waszych intencjach oraz w potrzebach Kościoła i wielkich sprawach świata. W taki sposób, także tutaj w szpitalu, pośród innych chorych, których obejmuję serdeczną pamięcią, kontynuuję moją służbę Kościołowi i ludzkości.
Oprócz zwyczajnych transmisji radiowych i telewizyjnych, Anioł Pański był transmitowany również lokalnie na plac Świętego Piotra. Zgromadzili się tam uczestnicy 26 dnia życia zorganizowanego przez Konferencję Episkopatu Włoch. Nawiązując do tej inicjatywy, papieskie rozważanie podjęło myśl z okolicznościowego orędzia biskupów włoskich, ukazującą tajemnicę życia jako relacji, która wymaga ufności.
Occorre fidarsi della vita.
Życiu trzeba ufać. Ufności życiu milcząco domagają się nienarodzone dzieci. O zaufanie prosi też tak wiele dzieci, które z różnych powodów zostały pozbawione rodziny. Oby znalazły dom, który je przyjmie, czy to przez adopcję, czy czasową opiekę.
Jan Paweł II podziękował wszystkim, którym leży na sercu obrona życia. Po modlitwie Anioł Pański osobiście pobłogosławił wiernych.
Jesteśmy blisko Ojca Świętego, szczególnie w tych dniach jego choroby. Myślę, że świadczy o tym nie tylko modlitwa nas, księży, którzy jakoś w szczególny sposób o nim pamiętamy, ale ludzi świeckich, którzy tak mocno gromadzą się przed samą kliniką i również w kościołach i w Polsce i na całym świecie, modląc się właśnie o dar zdrowia dla niego i szybkiego powrotu do nas.
Każda chwila w życiu papieża jest dla nas wielkim darem. Nie tylko wtedy, gdy był młody, silny, gdy pływał, jeździł na nartach, ale też w tym momencie, gdy cierpi, gdy jest chory, pokazuje, że życie człowieka, każdego człowieka nienarodzonego i tego, który jest u końca jakby swojego tutaj ziemskiego bytowania, ma swój ogromny sens. I to myślę, że jest też darem papieża dla naszych czasów, dla każdego człowieka współcześnie żyjącego.
Choroba Jana Pawła II spowodowała niesamowitą wprost reakcję świata. Za Ojca Świętego modlą się nie tylko katolicy, ale również ludzie innych religii. Polscy pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii w jego intencji w kościele Świętego Ducha w pobliżu Watykanu. Coraz częściej można usłyszeć głosy, że bezsilność schorowanego papieża potrzebna jest, by po ludzku dostrzec to, co sobą naprawdę reprezentuje. Czy jednak w reakcji Polaków na hospitalizację Jana Pawła II nie ma za wiele emocji i przerażenia? Mówi ksiądz Andrzej Koprowski, wicedyrektor programowy Radia Watykańskiego.
Choroba Ojca Świętego poruszyła opinię publiczną świata, ale trzeba widzieć i to, że w Rzymie jest epidemia grypy i jak podaje prasa włoska od ponad tygodnia, z tego powodu co setny Włoch leży w łóżku. Oczywiście wiek Ojca Świętego, spracowany organizm, choroby sprawiają, że każde przeziębienie jest groźne. Tym bardziej to, które zaczęło ewoluować w stronę zapalenia krtani i trudności z oddychaniem. Choroba ta spowodowała niesamowitą wprost reakcję świata i to nie tylko katolickiego, bo dotknęła choroba największy autorytet etyczny współczesnego świata. Kilkanaście dni temu rozmawiałem z jednym z tzw. watykanistów, dziennikarzy akredytowanych przy biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Są to wysłannicy głównych światowych agencji informacyjnych, największych gazet. często nie katolicy, po prostu dziennikarze specjalizujący się w tematyce watykańskiej. Zapytałem, jak w ich środowisku patrzą na starzejącego się papieża. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć ten pontyfikat. Potrzebny był czas, potrzebny jest tak długi pontyfikat. Bo początkowo widzieliśmy wszystko przez pryzmat najpierw papieża z dalekiego kraju, egzotyka, potem papież, który ma znaczący udział w upadku komunizmu, w rozpadzie muru berlińskiego, polityka, potem akcent na krzywdę społeczną, sprawy społeczne z krytyką marksistowskiego socjalizmu i liberalnego kapitalizmu, podróże zagraniczne wniosły element pontyfikatu misyjnego, a od kilku lat, 3-4 lat, to wszystko zaczyna nam się układać w innej całości, w innej perspektywie. Fascynacji wydarzeniem Jezusa Chrystusa, który umiłował do końca, choćby cię wszyscy opuścili, On jest, miłuje i broni. Fascynacji godnością człowieka, każdego bez wyjątku, bo każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. I wymagania stawiane człowiekowi, by był sobą na tą miarę. Wymagania stawiane społeczeństwu, politykom, tym, którzy decydują o mechanizmach gospodarczych, politycznych, społecznych, kulturowych, żeby naprawdę to wszystko służyło dobru ludzkości konkretnego człowieka i każdego człowieka. Potrzebny był czas, te 26 lat, potrzebna jest po ludzku bezsilność schorowanego papieża, by wyraźniej dostrzec to, co sobą naprawdę reprezentuje. A jeśli chodzi o Polskę? Od momentu hospitalizacji dochodziły do Rzymu sygnały o przerażeniu Polaków, o bardzo emocjonalnych reakcjach na wiadomość o chorobie Jana Pawła II. Z jednej strony wspaniała powszechna modlitewna reakcja, by go wspomóc. To znak siły kulturowej tkanki Polaków zakorzenionej w wierze. Jakby potwierdzenie słów samego papieża, dzięki kulturze przetrwaliśmy jako naród, jako Polacy, choć przez 2 wieki Polska była wymazana z mapy politycznej świata. Ale też, i to trzeba widzieć wyraźnie, siła przerażenia, emocje na wieść o hospitalizacji papieża przywodzą na myśl słabość Polaków, słabość naszego katolicyzmu, słabość postawy etycznej i słabość postawy obywatelskiej. Pan Jezus na drodze krzyżowej spotkał płaczące niewiasty i mówił: nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad swoimi synami. Wisimy na papieżu, a nie przyswoiliśmy sobie treści jego słów. Nie stały się one dla nas punktem odniesienia decydującym o naszej codzienności, w życiu osobistym, w życiu polskich rodzin, w szacunku i etycznej solidarności, których ciągle brak w życiu społecznym. I stąd przerażenie, co z nami będzie, jakiego zabraknie. Jestem przekonany, że ta hospitalizacja Jana Pawła II powinna być odczytana jako znak i jako wezwanie do przyspieszonego dojrzewania obywatelskiego. Do przyspieszonego dojrzewania wiary zdolnej kształtować styl życia, styl międzyludzkich, społecznych odniesień we wszystkim, co Polskę stanowi.
Mówił ksiądz Andrzej Koprowski, wicedyrektor programowy Radia Watykańskiego.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Z ust schorowanego i opuszczonego starca, umierającego w swojej wielkiej posiadłości, pada tylko jedno, jedyne słowo. Nazajutrz, powtórzone przez czuwającą przy nim do końca pielęgniarkę, trafia do wszystkich dzienników, które donoszą o śmierci wielkiego Charlesa Fostera Kane'a, magnata prasowego i jednego z najbogatszych ludzi świata. Różyczka. To jedno niepozorne i nic nikomu nie mówiące słowo wypowiedziane na łożu śmierci zamiast jakiejś deklaracji czy ostatniej woli dowodzi wyraźnie, że Kane, osoba publiczna, o której nieustannie rozpisywała się prasa, pozostał w gruncie rzeczy kimś zupełnie nieznanym. Właśnie z tego zdają sobie sprawę dziennikarze, którzy z okazji jego śmierci przygotowali specjalne wydanie kroniki filmowej. Obejrzawszy nakreślony w niej obraz życia i kariery Kane'a, stwierdzają, że rozbija się on właśnie o ową różyczkę, kwestionującą wartość oficjalnego portretu. Pragnąc odkryć prawdę o zmarłym, jeden z nich postanawia przeprowadzić kilka rozmów z tymi, którzy pozostawali najbliżej niego.
Tak rozpoczyna się Obywatel Kane, wyreżyserowany przez dopiero co debiutującego w kinie 25-letniego Orsona Wellesa, który mimo młodego wieku był już wówczas dobrze znany jako oryginalny reżyser teatralny. Prawdziwie szeroki rozgłos, wykraczający daleko poza krąg ludzi zainteresowanych sztuką, przyniosła mu uwspółcześniona, a przygotowana dla radia w 1939 roku adaptacja Wojny Światów Herberta George'a Wellesa. Nowatorskie słuchowisko zrealizowane w formie relacji na żywo wywołało panikę wśród słuchaczy, którzy, uwierzywszy w atak Marsjan na Amerykę, zaczęli w popłochu uciekać z terenów bezpośrednio zagrożonych inwazją. Zabawna forma i niechęć do powielania utartych wzorców dały o sobie znać także w debiutanckim dziele Wellesa i uczyniły z Obywatela Kane'a jeden z najgłośniejszych filmów wszechczasów.
Niekonwencjonalne i zaskakujące nowatorskimi rozwiązaniami podejście Wellesa do podejmowanego przez niego tematu widać już w samej konstrukcji filmu. Reżyser zrezygnował bowiem z pozycji twórcy, który wszystko wie o swoim bohaterze i krok po kroku odsłania przed widzem jego historię.
Zamiast jednej mamy 6 opowieści, z których każda prezentuje niby tego samego, a jednak innego człowieka. Tak więc po kronice filmowej, która wydawać by się mogło, że przynosi wszechstronny wizerunek bohatera, oglądamy w postaci retrospekcji wspomnienia jego 2 najbliższych współpracowników – lokaja i żony, która go porzuciła. Dociekliwy reporter dociera również do pamiętników prawnika, który do 25 roku życia Kane'a sprawował nad nim jako dziedzicem wielkiej fortuny opiekę prawną.
Moje pierwsze spotkanie z panem Kane'em miało miejsce w 1871 roku. Słucham, mamusiu. Pan Thatcher zabierze cię dziś w podróż. Pociągiem numer 10. To ten oświetlony. Ty też pojedziesz? Nie od razu. Dokąd mam jechać? Zobaczysz Chicago, Nowy Jork, Waszyngton, prawda? O tak. Chciałbym być chłopcem, który rusza w taką podróż. Czemu ze mną nie jedziecie? Musimy tu zostać. Zamieszkasz u pana Thatchera. Kiedyś będziesz bogaty. Mama uważa, oboje uważamy, że nie powinieneś się tu wychowywać. Będziesz najbogatszym człowiekiem w Stanach. Nie będziesz tęsknił. Skądże? Czekają nas miłe wspólne chwile. Uściśnijmy dłonie. Chyba nie jestem aż taki straszny. Więc jak? Podasz mi dłoń? Mogłeś mi zrobić krzywdę.
Kolejno ukazywane opowieści nie tworzą ścisłego porządku chronologicznego. Rozmówcy dziennikarza opowiadają niejednokrotnie o tych samych zdarzeniach, naświetlając je z różnych perspektyw. Perspektywy te są zawsze w dużej mierze subiektywne i są wyrazem osobistego stosunku do zmarłego.
Miał w sobie coś wielkiego, ale się z tym nie obnosił. Nigdy się nie zdradził, nigdy nic nie zdradzał, dawał tylko cynk. Miał żywy umysł. Chyba nikt nie głosił tylu opinii. Ale też w nic nie wierzył. W nic poza Charlie'm Kane'em. Myślę, że umarł w nic nie wierząc. To mało przyjemne. Oczywiście wielu z nas odchodzi nie łudząc się nadzieją, ale jednak w coś wierzymy. Co pan wie o różyczce? O różyczce? Ach tak. To, co mówił na łożu śmierci. Czytałem w Inquirerze.
Nie mniej istotne od rewolucyjnej w swojej wymowie konstrukcji dzieła pozostają wykorzystywane przez Wellesa filmowe środki wyrazu. Obeznany z liczącą sobie wówczas już 40 lat historią kina, wybierał z niej rozwiązania różne, często już zarzucone i zapomniane, ale także i te, które wciąż były w użyciu. Tyle, że stosował je niezgodnie z przyjętymi powszechnie regułami. Obok nich wprowadził szereg nowych, na wskroś oryginalnych.
Jako najważniejsze należy wymienić wprowadzenie do dekoracji sufitów, co wymagało zmiany w technice oświetlenia. Innym środkiem wyrazu było posłużenie się obiektywami umożliwiającymi nadanie jednakowej ostrości temu, co rozgrywało się na różnych planach. Ponadto wspomnieć należy szybki montaż, zmieniające się kąty widzenia kamery i zainteresowanie detalem. Jednak bogactwo użytych środków nie tylko nie zamieniło jego dzieła w kinową błyskotkę, lecz nadało mu stylistyczną jedność i przepełniło ją niepowtarzalnym, emocjonalnym klimatem.
Zna pan tyle sztuczek. Jest pan iluzjonistą?
Nie.
Żartowałam. Nie wie pani, kim jestem? Przedstawił mi się pan, ale taka ze mnie ignorantka. Pewnie słyszałam to nazwisko milion razy. Ale podobam się pani, choć nie wie pani, kim jestem. O tak. Był pan cudowny. Nie wiem, co bym bez pana zrobiła. Bolał mnie ząb, a prawie nie mam znajomych. Ja mam ich zbyt wielu. Oboje jesteśmy samotni. Wie pani, dokąd dziś szedłem w najlepszym garniturze? Na pewno ma pan mnóstwo lepszych. Żartowałem. Szedłem do magazynu odszukać własną młodość. Kiedy zmarła moja matka, przewieziono tam jej meble. Szedłem je dziś obejrzeć. Sentymentalna podróż.
Wykorzystane środki formalne pomogły reżyserowi podkreślić, że relacje poszczególnych bohaterów opowiadających o Kane'ie mają charakter subiektywny. To, kim był naprawdę, dla każdego z nich pozostaje nieuchwytne. Zdawać się może, że w komfortowej sytuacji znalazł się dociekliwy reporter, mający możliwość zestawienia ze sobą różnych punktów widzenia, z których każdy wydobywa na światło dzienne jakiś nowy, nieujawniony wcześniej aspekt. Tak powstał obraz człowieka sukcesu, jednak obraz daleki od tego, jaki żyje w amerykańskim micie.
Bogaty Kane jest człowiekiem nieszczęśliwym, którego pieniądze oraz wyhodowana na nich żądza dominacji, ambicja i pycha odgradzają od innych ludzi. Ale i ten obraz jest najwyżej przybliżeniem się do prawdy, która stale się mu wymyka, a czego symbolem pozostaje niewyjaśnione dla bohaterów opowieści znaczenie ostatniego słowa Kane'a – różyczka. Drugi człowiek bowiem, zdaje się mówić Wells, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, w którą można bez końca wnikać, ale której nie sposób wyczerpać.
Pan Kane zdobył wszystko, a potem to stracił. Może różyczka to coś, czego nie zdobył, albo coś, co stracił. Ale niczego nam to nie wyjaśni. Jedno słowo to za mało, by opisać czyjeś życie. Myślę, że różyczka to tylko kawałek układanki. Brakujący fragment. Zbierajmy się, bo pociąg nam ucieknie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W niedzielnym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.